wszystko wydawało się działać. Kiedyś mówiliśmy o tym, że to jest złośliwość przedmiotów martwych. Wiem o decyzjach, że one są naszym przywilejem, taką, można powiedzieć, konstytucją naszej ludzkiej niezależności. Małe i duże, takie, z których jesteśmy zadowoleni, ale też takie, których żałujemy. Takie, które można nazwać mądrymi i takie, które z braku lepszego określenia można by nazwać głupimi. Nie wiem jak ty, ale ja podjąłem w życiu dosyć sporo głupich decyzji. Można nawet powiedzieć, że więcej niż trochę tych decyzji było. Pamiętam, miałem może 17 albo 18 lat, byłem zapalonym piłkarzem, zapalonym rowerzystą i to był taki czas, kiedy zbierałem punkty do górskiej odznaki turystycznej. Co oznaczało, że regularnie starałem się z grupą przyjaciół przynajmniej raz na kilka miesięcy wyjść w góry. Plan był taki, żeby tej soboty udać się w Rudawy Janowickie, co oznaczało, że musieliśmy wstać dosyć wcześnie rano, załapać się na wczesny pociąg, żeby dojechać, być w miarę o sensownej godzinie na szlaku i wyjść na szlak i zakończyć ten szlak i zdobyć kolejne punkty. Było nas kilku wtedy, dzień był taki mało ciekawy, mżyło cały czas i jak już wychodziliśmy na szlak, to już czuliśmy się dosyć niekomfortowo, a w miarę upływu czasu, im dłużej byliśmy na tym szlaku, tym bardziej byliśmy przemoknięci. I dzisiaj, kiedy o tym myślę z perspektywy czasu, to jestem przekonany, już wtedy byłem przekonany, że głupotą była decyzja wybrania drogi na skróty, a tą wczesną wiosną i zboczenie z wytyczonego górskiego szlaku na rzecz polnej drogi. Rezultat był taki, że utaplaliśmy się po łydki, a niektórzy z nas po kolana, w błocie oczywiście. Przejście skrótami zajęło nam więcej czasu niż tym wytyczonym szlakiem. Do domu wróciliśmy później niż zamierzaliśmy, a nasze tandetne chińskie trampki suszyły się przez kolejnych kilka dni. Do dzisiaj pamiętam ten dzień. I myślę sobie o tym, że to była jedna decyzja, którą wtedy podjęliśmy. Głupia decyzja. Głupotą było wydanie kilka lat temu niebagatelnej kwoty 1000 złotych z kawałkiem. Bez konsultacji z moją żoną postanowiłem kupić klimatyzator do domu. Było tak gorąco, że myślałem sobie, no to nie wytrzymam już tych upałów. Żony nie było, no trzeba było jakąś podjąć decyzję, co tu robić. Otwarcie okien nie pomagało, więc co tu dużo mówić. No po prostu pojechałem do sklepu. Wypatrzyłem sobie klimatyzator i kupiłem ten klimatyzator, przywiozłem go do domu, takie urządzenie, które miało dwie funkcje, miało chłodzenie i grzanie. Kochani, nie kupujcie klimatyzatorów, zainstalujcie sobie klimatyzację, bo szybko okazało się, że klimatyzator nie do końca działał tak, jak powinien, ale ogrzewanie działało, więc ta machina, tak ją nazwę, wielkości mniej więcej może trochę mniejszej niż ten stolik, była najdroższym w życiu grzejnikiem, który kiedykolwiek kupiłem, bo to był grzejnik, który kosztował nas ponad 1000 złotych. Moja żona, która stara się nie pamiętać i wybaczać, i wybaczyła mi, ale co jakiś czas, jak się patrzyliśmy na ten sprzęt, no to nie mogliśmy o tym nie mówić, że no to była głupia decyzja. Decyzje są różne. Takie, które są mało istotne, szybko puszczamy je w niepamięć i takie, które nas wiele kosztowały. Są też takie, których kosztów sobie być może nie wyobrażaliśmy. Są takie decyzje, których konsekwencje rozciągają się dalej niż chcielibyśmy. Taką decyzję podjął w 1174 roku Bonanno Pisano, bo wtedy zdecydował się zaprojektować dzwonnicę kościelną. Ta budowla miała być jego największym życiowym osiągnięciem, życiowym projektem. Ciągnęła się przez 176 lat, co oznacza, że na tej budowie bardzo ciężko pracowali ojcowie przez całe swoje życie, a później, kiedy przechodzili na emeryturę, to miejsce ojców zajmowali synowie i też pracowali na tej samej budowie całe swoje życie. A kiedy ci przeszli na emeryturę, to synowie synów zaczynali pracować i też większość z nich przepracowała tam całe swoje życie. 3 pokolenia ludzi. Od początku było wiadomo, że jest problem z wieżą. bo fundament miał jedynie 2,5 metra głębokości, a teren, na którym postawiono dzwonnicę, był grząski. Niemal od samego początku krzywa wieża w Pizie zaczęła się przekrzywiać. Próbowano różnych zabiegów, żeby skompensować problem, jednak architekci w końcu poddali się, przyznając, że nic się nie da zrobić, żeby ją wyprostować. Dzisiaj ta wieża jest atrakcją turystyczną. Rzesze ludzi odwiedzają Pizę, żeby spojrzeć na ten kawałek pochylonej architektury. Nie wszyscy wiedzą, że ta wysoka na 8 pięter wieża jest u szczytu, w samym szczycie odchylona o 5,5 metra, tuż obok pod wieżą jest restauracja, w której raz w roku mądrzy ludzie z kilkoma doktoratami spotykają się, żeby analizować, co jeszcze można by zrobić, żeby uratować tą wieżę, która notabene zagraża tej restauracji osadzonej u podnóża wieży. Wszyscy są przekonani, że ta wieża w końcu wcześniej czy później runie. Pytanie jest tylko, kiedy ten moment będzie miał miejsce. A słowo Pisa jest dzisiaj kojarzone z czymś, co jest chwiejne, coś, co stoi na grząskim gruncie, coś, co nie ma szans, aby się ostać. Okazuje się, że głupotą było budowanie na takim grząskim gruncie i na takim lichawym fundamencie. Ale nie tylko budowlę można budować w mądry albo głupi sposób. Bo samo życie też tak można budować. John Gresham budował swoje życie 3 razy. Założył 3 rodziny. Ma 3 były żony, 7 dzieci, z których, jak sam mówi, 6 żyje i robi co w ich mocy, żeby go dręczyć. Mówi tak: umieram, a wszyscy chcą podzielić moje pieniądze. W życiu jest wiele historii podobnych do tej, jaką doświadczył John Gresham, których koniec nie jest ciekawy. Ale życie niesie też w sobie historię tych, którzy okazali się zwycięzcami. Jeżeli jesteś osobą, która lubi historię zwycięzców, która lubi dobre historie, takie, które się dobrze kończą, to jest jedna osoba, od której warto się uczyć. To jest osoba, która posiadła sekret dobrego budowania. O tej osobie Jezus mówi w podobieństwie. W zasadzie w tej historii mówi o 2 osobach, ale jedna z nich jest godna naśladowania i chciałbym cię zachęcić, abyś posłuchała tej historii. Pan Jezus mówi tak. Każdy, to jest dzięki Mateusza, bardzo dzięki Marta, Mateusza 7 rozdział, Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 24. Każdy, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i upadek jego był wielki. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa, uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. Ta historia jest kulminacją dłuższej historii, którą się określa często mianem kazania na górze. A to dlatego, że Pan Jezus w pewnym momencie swojej ziemskiej służby wszedł dosłownie na górę po to, by móc swobodnie przemawiać do tłumów ludzi, którzy za nim podążali. Do słuchającego go tłumu, do tych rzeszy ludzi, mówił o tym, jak wygląda Królestwo Boże, które pochodzi z góry. No i mówi też o tym, jak można by żyć, jak powinno się żyć, żeby stać się częścią tego Królestwa. W kontekście tego kazania na górze Jezus mówił o tych ludziach, którzy sami w sobie pokładali ufność, byli przekonani swojej własnej wartości i możliwości. I mówi o tych, którzy polegali na Bogu. I na końcu tego tekstu, tej historii, którą się określa mianem kazania na górze, pojawiają się 4 pary kontrastów. Tam jest mowa o dwóch drogach, o dwóch rodzajów drzewa, o dwóch rodzajów naśladowców i o dwóch sposobach budowania. Mówiąc o królestwie, Jezus podkreśla, że spośród tych, którzy nazywają się Jego uczniami, niektórzy do Niego wejdą, a będą też tacy, którym nie uda się to wejście. Podstawą wejścia do królestwa jest odpowiedź, właściwa odpowiedź na pytanie, którą bramą wchodzisz. Jaką drogą kroczysz? Jakie wydajesz owoce? No i na jakim fundamencie budujesz? To oznacza, że Pan Jezus implikuje, potrzebne jest coś więcej niż tylko słowa. Nie wszyscy, którzy nazywają Go Panem, wejdą. Potrzebne jest coś więcej niż niesamowite rzeczy czynione w Jego imieniu. Potrzebne są odpowiednie owoce i odpowiednie budowanie. Kiedy czytam tą historię, to, kochani, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jest historia o ludziach takich jak każdy z nas. Bo to jest historia o ludziach, którzy mieli swoje marzenia. Pewnie gdybyśmy mieli teraz porozmawiać sobie przy kawie i przy ciastku o tym, czy mamy jakieś marzenia, to nie wiem, czy w naszym gronie znalazłaby się osoba, która nie miałaby. Wszyscy je mamy. Wszyscy żyjemy marzeniami, wszyscy żyjemy nadzieją, że coś osiągniemy w życiu, że coś zyskamy, że coś się zrealizuje, że będziemy świadkami czegoś nowego, czegoś innego. Chcemy być zdrowi albo odzyskać zdrowie. Marzymy o tym, aby nasze dzieci były szczęśliwe, żeby może ich życie wyglądało inaczej, abyśmy mogli się jakoś dogadać z rodziną, abyśmy mieli pracę albo mogli zmienić pracę. Marzymy o tym, żebyśmy mogli mieć własny kąt. Tutaj marzeniem tych dwóch osób, które są bohaterami tej historii, był dom. Ich własny dom. To jest fascynująca historia, bo kiedy się przyglądam tej historii, to widzę, że Jezus pokazuje ludzi działania. To znaczy, to jest historia, w której nie ma leniuchów. Tutaj nie ma bezczynności. Bo to są ludzie, którzy się troszczą nie tylko o siebie, ale troszczą się o swoich bliskich. To są ludzie aktywni, albo można powiedzieć proaktywni, przewidują, wybiegają do przodu. Oni chcą coś osiągnąć, chcą coś stworzyć. Obaj odkładają, obaj szukają odpowiedniego kawałka ziemi w spokojnej okolicy. Obaj sprawdzają notowania na giełdzie, obaj wertują strony internetu. Tak dzisiaj powiedzielibyśmy, gdyby to było dzisiaj, gdyby ta historia miała miejsce dzisiaj. Obaj wreszcie po próbach i wysiłkach i wylanym pocie na rzecz właściwej decyzji podejmują decyzję, by kupić działkę budowlaną. Jeden z nich kupił kamienistą, a drugi taką trochę piaszczystą, bo była tańsza. Obaj budują. Jeden i drugi dom pnie się w górę. Sąsiedzi wyglądają za okno, podziwiają. Oba domy robią naprawdę wrażenie. I nic, absolutnie nic w tej historii nie wskazuje na to, jakoby jeden z tych domów miał obraz lichawości. Nic. Oba wydają się solidne, a jednak oba te domy odzwierciedlają nastawienie budowniczych wobec słów Jezusa, który mówi, że tak to jest z tymi, którzy słuchają. Bo budowanie w tej historii to nic innego jak słuchanie. Obaj zatem słuchają. Wiecie, z ciekawości zrobiłem takie zestawienie. Nie jestem zbyt dobry z matmy. Miałem taką naciąganą trójkę i nigdy mnie nie pociągała, dlatego jestem dumny z naszych chłopaków, którzy śmigają, jeśli chodzi o matematykę. Była taka, mówiono mi, to jest porządna trójka, taka naciągana. Albo taka słabsza czwórka. Ale tak usiadłem sobie, myśląc o tej historii, i zacząłem sobie liczyć w kontekście naszego słuchania. Nie tego słuchania na co dzień, od poniedziałku do soboty, bo dużo ludzie mówią i my mówimy i dużo słuchamy, ale nawet w kontekście naszego niedzielnego słuchania. Nie wiem, jak często jesteś tutaj na tym miejscu w niedzielę. Mamy 52 niedziele w roku, tak? Czy 54, powiedzmy, 52. A nawet jeżeli nie jesteś tutaj każdej niedzieli, ale są niedziele, kiedy jesteś w innym miejscu, to jeżeli utożsamiasz się z naszą lokalną wspólnotą, to oznacza, że powiedzmy 40 niedziel w ciągu roku gdzieś tam tutaj razem jesteśmy. 40 niedziel razy 30 minut kazania, odniesienia się do tekstu biblijnego, to daje jakieś 1200 minut albo 20 godzin słuchania rocznie. To daje mniej więcej między 200 a 250 wersetów biblijnych, których słuchamy. Kochani, ja myślę, że to jest naprawdę sporo słuchania. My dużo słuchamy. Dużo słuchamy. Nie mamy takich spotkań, gdzie po prostu przesiedzielibyśmy i przemilczeli. W szkółce niedzielnej chyba uczą się, nie wiem, ze 20 wersetów w ciągu roku. Także bijemy ich o głowę tymi wersetami, których się uczymy niedzielnego poranka. Różnie można by mierzyć rzeczy w życiu, ale jeżeli jest cokolwiek, co jest miernikiem naszego życiowego budowania, to na ile dobrze rozumiem ten tekst, to życiowe sztormy są takim miernikiem. Bo czy chcemy, czy nie, to w życiu każdego z nas przychodzi czas na sztorm. Pytanie o sztorm nie brzmi, czy sztorm przyjdzie, ale raczej, kiedy on przyjdzie. Sztormy nawiedzają każdego. I życie i związane z życiem decyzje są weryfikowane często tak jak konstrukcja domu. Wtedy, kiedy przyjdzie burza. A burze potrafią być okrutne, burze potrafią być straszliwe. A najgorsze burze to takie, w środku których doświadczamy zwątpienia, doświadczamy rozczarowania życiem. Takie burze mogą zniszczyć całe nasze życie. Tak się stało w życiu Maćka. Myśląc o nim, nie mogę nie myśleć, że to był naprawdę zdolny facet. Zdolny, pracowity, pomocny. Zawsze był duszą towarzystwa. To znaczy zawsze ludzie wokół niego się gdzieś tam kłębili. Potrafił rozbawić ludzi, był dowcipny, był pomysłowy, dał się lubić. Nie za bardzo przepadał za Bogiem. I nie miał motywacji, by poświęcać Bogu czasu więcej niż ten, który Bóg czasami dostawał w niedzielny poranek. A później nagle przyszedł taki moment w jego życiu, kiedy i nawet rozczarowany chrześcijaństwem dał sobie spokój z niedzielnymi porankami. Całe życie, kiedy myślę o nim, budował na swoim wyglądzie, na swoich zdolnościach, na swojej inteligencji, na swojej błyskotliwości. Ludzie przychodzili do niego po to, by im doradzał, ale kiedy choroba zaczęła się do niego dobierać, to okazało się, że całe jego życie stało na grząskim gruncie, z czego może do końca sobie nie zdawał sprawy. Pamiętam, jak któregoś dnia, kiedy byliśmy w tym samym pokoju, leżał chory, leżał na łóżku i rozmawialiśmy, zachęciłem go do tego, by porozmawiał z Bogiem, a on zniechęcony i pokonany wykrzyknął, że gdzieś ma mojego Boga. To znaczy wykrzyknął słowo, którego nie chciałbym powtarzać tutaj z tego miejsca. To było niecenzuralne słowo. W takim miejscu ma mojego Boga. Burza w jego życiu rozszalała się, kiedy podupadł na zdrowiu i wtedy wszystko runęło. Całe życie słyszał o Bogu, jednak nie podjął nigdy decyzji, by zrobić coś z tym, o czym całe życie słuchał. Kochani, sekret dobrego życia polega na tym, by nie tylko dobrze zacząć, ale by dobrze biec i dobrze skończyć. Dwie bramy, dwie drogi, dwa drzewa, dwa domy, dwie możliwości, ale jedna decyzja, jeden wybór. Ta historia konkludująca kazanie Jezusa na górze stawia każdego z nas przed wyborem, przed codziennymi wyborami, których dokonujemy. Decyzjami, które podejmujemy tak szybko, jak szybko rano otworzymy oczy, by powitać kolejny dzień i wyjść mu naprzeciw. Dwóch budowniczych. Różnica między nimi jest taka, że jeden słucha i słucha, i słucha. I słucha. A drugi jest taki, że słucha i wykonuje. Kochani, ja wiem, że to jest trudny tekst, powiem wam. Naprawdę trudny. Bo ja sobie zadaję pytanie, zastanawiam się, gdzie jest ta granica? Gdzie leży granica? Jeżeli mam być szczerzy przed Bogiem, to wszyscy musielibyśmy powiedzieć, Panie, ale no, trudno nam jest słuchać Ciebie tak na co dzień. Trudne to jest. Jeżeli mam być szczerzy przed Bogiem, ja i Ty, to wszyscy musielibyśmy powiedzieć, że są takie sfery naszego życia, kiedy słuchamy i robimy, ale są takie sfery, kiedy trudno nam jest robić. A kiedy łatwiej jest tylko słuchać. A czasami nawet i trochę zatkać uszy, żeby nie słuchać i nie słyszeć. Kochani, mam świadomość tego, że jesteśmy, większość z nas, po trudnym tygodniu pracy. Nie wiem, co się działo w waszym życiu w tym tygodniu, jak to wyglądało w pracy. Trudy, wyzwania, terminy, relacje w pracy, pracownicy, którzy może sobie podkopują dołki pod sobą nawzajem, może trudny kontekst z szefem. I często mówimy o tym, że niedzielne nabożeństwo to jest taki moment, kiedy my się budujemy, kiedy my ładujemy sobie nasze te chrześcijańskie baterie. No, ale ten tekst wypadł na dzisiaj akurat. Nie wiem, w jaki sposób możemy naładować swoje baterie poprzez ten tekst, który jest wyzwaniem. I nie ukrywam, ktoś kiedyś powiedział mi, że wiesz, Mirek, kiedy ty mówisz, to jest takie trudne, to jest takie ciężkie, to jest takie dołujące, to jest takie depresyjne. I może rzeczywiście tak jest, nie wiem. Może to wynika z mojej osobowości. A może tak to jest, że Pismo Święte, kiedy wertujemy jego karty, to daje więcej wyzwań niż objęcia ramieniem. Może to jest balans między jednym i drugim. Cała ta historia to nie historia o domach i budownictwie, ale o życiu. Bo w życiu wszyscy budujemy. Jedni wolniej, inni szybciej, jedni tak, drudzy inaczej. Chodzi o to, by nie budować naszego życia na piasku. Chodzi o to, by zawsze zaczynać z myślą o końcu i w taki sposób budować. Ci, którzy słuchali wtedy Jezusa na wzgórzu, doskonale wiedzieli, o co mu chodzi. Wiosną małe potoczki często zmieniały się w rwące strumienie, zrównując z ziemią lichawe konstrukcje postawione na piaskach w dolinach tych rzek. Żaden mądry budowniczy nie stawiał tam swojego domu. Każdy, kto słuchał Jezusa, wtedy powiedziałby, no rzeczywiście trzeba być głupcem, żeby w taki sposób budować, żeby w tym miejscu stawiać swój dom. Kiedyś natknąłem się na taką ciekawą wzmiankę na temat Napoleona. Postawiono go w takiej niezręcznej sytuacji, przedstawiono mu pole bitwy, pokazano mu dookoła żołnierzy, którzy zdobywają jakiś obszar, na którym Napoleon się znajduje, i zadano mu pytanie, co pan zrobiłby w takiej sytuacji, kiedy wydaje się wszystko jest już po prostu pozamiatane. Dookoła wszyscy napierają i nie ma wyjścia. Napoleon powiedział, mój militarny geniusz nie pozwoliłby mi dopuścić do takiej sytuacji. Chodzi o to, by tak budować życie, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy ono miałoby się zawalić. Kochani, jako ewangeliczna wspólnota nie jedyna. Generalnie ewangelicznie jesteśmy znani z tego, że mamy dostęp do słowa. Wystawę Biblii. Uczymy się na pamięć tekstów biblijnych. Te dzieciaki, które tam są na górze teraz, pewnie uczą się kolejnego wersetu biblijnego. Dużo wiemy. Chodzi o to, by to, co wiemy, przekuwało się na nasze codzienne życie. By w ślad za psalmistą, który mówi, Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp. To jest obraz człowieka, który się przesuwa w życiu, który nie stoi w miejscu, który idzie, ale idzie we właściwym kierunku. Idzie tam, gdzie pochodnia, którą jest słowo Boga żywego, rozświetla mu drogę. A Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust żywego Boga. A jeżeli myśleć o chlebie, który dzisiaj jest dostawką, dodatkiem, a w czasach Chrystusa był podstawą wyżywienia, to oznacza, że nie jestem w stanie nic bez niego zrobić. Dlatego sam Jezus mówi, beze mnie nie jesteście w stanie absolutnie nic zrobić, nic. No bo tak to jest, że po to właśnie przyszedł Jezus. Słowo stało się ciałem i zadomowiło się pośród ludzi po to, byśmy my mogli wiedzieć, że Jezus się troszczy, widzieć, że On doświadczył wszystkiego tego, czego my doświadczamy, z jednym tylko wyjątkiem, z wyjątkiem grzechu. I po to, byśmy my mogli stawać się Słowem. Słowo stało się ciałem, aby ciało, czyli ty i ja, mogło stawać się Słowem Boga żywego. Dlatego, że kurczowo chwytamy się tego Słowa. Rodney ma 79 lat i niedawno dostałem od niego list. Nie ma komputera, korzysta z komputera, kiedy odwiedza rodzinę. Nie ma dostępu do internetu, zresztą nawet gdyby miał komputer, internet, to nie za bardzo wiedziałby, jak się obsługiwać. Trudno jest czytać napisany przez niego odręcznie list. Literki są tak pokrzywione, jak jego spracowane dłonie. Rod żyje na małej farmie, z dala od skupiska ludzi i w tym liście napisał mi, że jeszcze nie jest na emeryturze. Sam prowadzi tą małą farmę. Wnuki trochę mu pomagają wtedy, kiedy mogą. Parę lat temu, już był po 70, kiedy sfinansował wyjazd do Uzbekistanu po to, by prowadzić zajęcia w szkole podstawowej, uczyć dzieciaki angielskiego i w wolnych chwilach mówić tym małym uzbeckim dzieciom o Jezusie. A na koniec swojego listu Rod załączył wiersz o życiu wiecznym. I tak naprawdę jego ziemskie ciało chyli się ku końcowi. I wiele w tym życiu było zakrętów, trudnych chwil, były momenty zwątpień. Jego farma dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji, ale jego życie jak najbardziej pozytywnej, dobrej. Dzisiaj Rod oczekuje na życie wieczne i chce dobrze skończyć to ziemskie, które mu zostało dane. Z tego listu jeden wniosek, kiedy czytam, to się nasuwa. To jest człowiek, który się kurczowo uchwycił Boga, Jego słowa. Ja nie wiem, jak to, ale ja lubię historie, które się dobrze kończą, bo to są historie, które tchną optymizmem, które dają nadzieję, że mimo klęsk, jakie można nierzadko widzieć w życiu ludzkim, jest coś, co może się dobrze skończyć. Ta historia dobrze się kończy, przynajmniej w przypadku jednej z tych postaci. Być może jesteś teraz na kolejnym zakręcie życia. Być może tuż za zakrętem czekają cię decyzje do podjęcia, a może tak to jest, że za kolejnym zakrętem rozpęta się kolejna burza. Chciałbym, żebyś wiedziała, że twoja historia twojego życia z Bogiem może się dobrze skończyć. Aby mogła się dobrze skończyć, to warto słuchać tego, nad nauką którego, jak zaznacza Mateusz, zdumiewały się tłumy. Ponieważ on uczył jako ten, który miał moc. On wie, jak być mądrym i jak żyć mądrze. A więc jeśli chcesz być mądry, to musisz nie tylko dobrze zacząć, ale też dobrze skończyć, budując całe swoje życie na Jezusie.